jak się rozpoczęła ta pana pasja, również i kolekcjonera, pewnie jak to zwykle nastolatek, pierwszy komputer, gry.
Można powiedzieć, że ja się zacząłem interesować retrokomputerami, ponieważ mieszkałem bardzo, bardzo, bardzo blisko takiego klubu Plus Politechniki Rzeszowskiej, który obecnie nie istnieje już w zasadzie w tej lokalizacji. I tam odbywały się giełdy komputerowe, gdzie pokazywane były pierwsze komputery w ogóle w Rzeszowie retro typu Atari, Amiga, które się w ogóle pojawiły. Można było też kupić, sprzedać i tak dalej. No i chodziłem tam jako taki młokos, a potem udało się uprosić moją mamę, żeby z tatą kupili mi pierwszy retrokomputer, to był Atari 65XE. To był rok około 88. Był kupiony, pamiętam, w Peweksie, jeszcze już teraz nie ma Peweksów, za dolary, bo w sklepach takich rzeczy zwykłych w Polsce wtedy nie było. On kosztował chyba, z tego co pamiętam, 125 dolarów, chociaż ja się kłóciłem przez wiele lat z kolegami, że to było 129 dolarów, ale przekonali mnie, że jednak większość mówiła, że 125 kosztował wtedy. To był wydatek no, spory, bo teraz mamy różne konsole do gier, na przykład one kosztują 2-3 tysiące złotych, wtedy to było kilka pensji średnich, taki komputer, także no i wynikało z tego to, że nie każdy miał taki komputer, więc to był rarytas. Rozrywka tam 12-latka mniej więcej, to były głównie gry, no i to sprawiało mi olbrzymią przyjemność.
I co, były spotkania? Michał, możemy przyjść do ciebie pograć?
Ale rzeczywiście, ale to działało w obie strony, bo na przykład ja nie miałem komputera Commodore 64, który wielu uważało już wtedy za lepszy, jeżeli chodzi o jakość gier, muzyki i tam wielu rzeczy. No to ja chodziłem do kolegów na komputer Commodore 64, a oni chodzili do mnie na komputer Atari 65XE, także była taka sieć społecznościowa, można powiedzieć, jeszcze nie było internetu wtedy, która polegała na tym, że się u różnych kolegów grało w różne gry.
Co było scenariuszem, jakie gry najczęściej.
Rozumiem, czyli jaki rodzaj gier. Tak, no tak, były to tak, gry, tak. Dominowały, oczywiście to jest bardzo dobre pytanie, bo tych gier w tej chwili już prawie, że nie ma, chociaż wracają powoli, o czym pewnie będziemy mówili jeszcze później. Tak. To są gry w dużej mierze platformowe, czyli mamy taką platformę, to można zilustrować sobie, myślę, że są, większość osób wie, ale jeżeli ktoś nie potrafi sobie wyobrazić przy tych nowych grach, to jest jeden ekran, powiedzmy, jest ludek, który skacze z półki na półkę, strzela do jakiejś trupie czaszki i tak dalej, przeskakuje do następnego ekranu i tak dalej. I takich ekranów było powiedzmy 100. Gry były wtedy trudne. Ja obserwuję, jak moja córka gra w gry teraz na konsoli, chyba tak, Xbox. Można wypić całą kawę, przechodząc grę dzisiaj. Nie mówię, że każdą, ale większość gier jest po prostu prostych. I ja się tak zastanawiam bardzo długo, dlaczego te gry są takie proste. Dlatego, że wtedy jest więcej klientów na gry. I te gry kiedyś były jednak trochę bardziej elitarne i przez to producenci pozwalali sobie na to, że te gry były po prostu trudne.
Na czym polegał ten stopień trudności gry? W czym tkwiła ta zawiłość? To, z czym się musiał gracz zmierzyć?
Dla wielu gier to była po prostu spostrzegawczość i zręczność jednocześnie, ponieważ trzeba było w odpowiednim momencie poruszyć joystickiem, czyli kontrolerem, który kiedyś był bardziej popularny. Joystick to się tłumaczy jako przyjemna pałka, czyli to jest po prostu obudowa, podstawa i taka pałka wystająca, bo są osoby, które może nie widziały joysticka, to od razu mówię. Generalnie to były, myślę, że prawie, że milisekundy, które decydowały o tym, czy na przykład w takiej grze jak Jet Set Willy udało się przeskoczyć jakiegoś wroga, który szedł w naszą stronę, bo jeżeli myśmy się spóźnili na przykład o 0,1 sekundy, to w tym momencie my już zahaczaliśmy od tego wroga. Nie było tam żadnego jakby, żadnej przestrzeni marginesu błędu. Nie było marginesu błędu. Każdy błąd to było jedno życie, że tak powiem, mniej.
Trzy kropeczki się świeciły, a po chwili już świecą się tylko dwie, tylko jedna.
No
i
tak.
Tych szans mamy coraz mniej. Dziś taką zręcznością, refleksem już nie trzeba się popisać?
Zaznaczam też bardzo ważną rzecz w tej chwili. Ja w nowe gry w ogóle nie gram. One mnie nie interesują. Ja gram tylko w stare gry. Można powiedzieć, że w tych grach no, są elementy zręcznościowe, tylko na przykład można 100 razy się pomylić. No więc pytanie, czy to jest jakby ten element zręcznościowy taki dla nas dotkliwy. W tych grach są save'y, czyli można sobie zapisać grę po godzinie i potem nas zabije i potem sobie wczytamy i gramy dalej. Kiedyś nie było żadnych save'ów. Jak graliśmy 2 godziny i nas zabiło, to trzeba było od początku. Nowsze gry jednak są bardziej przystępne dla graczy, zarówno wiekowo, jak i jeżeli chodzi o też predyspozycje, bo moim zdaniem jest coś takiego jak predyspozycje do grania, czyli są osoby, które grają lepiej, gorzej i tak dalej. Jest różnica duża.
A czy pana córka udało się skusić, żeby spróbowała?
W tej chwili ona raczej woli te nowe gry, ale mam jeszcze młodszą córkę, która co jakiś czas gra w niektóre gry akurat na konsoli Nintendo Entertainment System, czyli takiej konsoli z 85 roku. Nadal prezentuje ciekawe rozwiązania w postaci gier, a jeszcze skoro już o tym wspomniałem, taki dodatek na fali zainteresowania retro, może będziemy o tym później rozmawiali, firma Nintendo wydała konsolę NES Mini, czyli tą samą konsolę, tylko w postaci takiego pudełka, który ma kabel HD HDMI do telewizora, czyli do nowych telewizorów pasuje. Jakieś tam gry są załadowane, tam 30 czy kilkadziesiąt i sprzedały się to NES Mini i SNES Mini. To są dwie różne platformy Nintendo, które zostały wydane. To było pudełeczko wielkości, nie wiem czego, no jakiegoś dekodera. Te pudełeczka sprzedały się kilka lat temu w nakładzie 10 milionów sztuk.
Razem ze mną dr Michał Piental z Politechniki Rzeszowskiej. Rozmawiamy o retrokomputerach, o grach komputerowych, które były popularne w latach 80., 90. Mamy rozwijającą się, rosnącą społeczność grupy osób, które kolekcjonują dawne modele komputerów.
No tak, można powiedzieć, że to są moi równolatkowie mniej więcej. Jak tak jeżdżę na te imprezy różne związane z retrocomputingiem, to są to osoby zwykle między 45 a 55 lat. To tak 80% osób, które jeździ na te imprezy, jest w tym wieku. To jest pewne hobby, tak, czyli zbieranie starych komputerów, ale to też, no, mam znajomych, którzy mają w szafach te komputery, bo mają 100 na przykład, no to nie mogą mieć na biurku, ale też dużo osób, no w zasadzie większość, no to używa tych komputerów jednak do gier, ale nie tylko, używa do demosceny, czyli do oglądania takich produkcji multimedialnych animacji, które wszystkie możliwe soki wyciskają z tych komputerów i można robić muzykę, można słuchać muzyki z gier albo z dem na starych komputerach, można różne rzeczy robić, ale jeszcze tylko powiem, że to są osoby, które zbierają i też są osoby, które produkują, bo to są osoby, firmy często, które produkują akcesoria do starych komputerów, których kiedyś nie było. Na przykład jakaś do Amigi, powiedzmy, karta internetowa łącząca się z sieciami Wi-Fi, albo karta graficzna na złączu bardzo starym PCMCIA, teraz jest w sprzedaży dopiero dla niektórych Amig. Także jest społeczność osób, które zbierają, jest społeczność osób, które używają, jest społeczność osób, które tworzą gry teraz na Amigę nowe i sprzedają w pudełkach, proszę Państwa. Można kupić sobie w sklepach po prostu pudełkową grę, która wyszła na przykład 3 miesiące temu, bardzo dobrą, nie jedną. I demoscena cały czas żyje. Są grupy, niektóre miały święto ostatnio, 30-lecie, 35-lecie. Także dużo się dzieje. I chciałem tylko powiedzieć, że te grupy się przeplatają między sobą.
Znaleźli się producenci, ludzie z pomysłem, którzy postanowili unowocześnić poszczególne elementy starych komputerów, dawnych komputerów, dzięki czemu można pewne nowe ścieżki poznać.
Te moje komputery, które mam, jest ich kilka, jest to jednocyfrowa liczba, ale duża, to one mają wszystkie te rozszerzenia, które są dostępne, to zamontowane w środku i przykładowo takie Atari 65XE, no to taki goły komputer ma 64 kB pamięci RAM, czyli to jest ileś tam tysięcy razy mniej niż nasze komputery, więc mam rozszerzenie pamięci Ultimate, które rozszerza do 1 MB, to wystarczy zwykle. Mam kartę graficzną nową, która powstała kilka lat temu, VBXE, czy VBXE po polsku. Oprócz tego, co ja mam, mam wymieniony procesor, kilka razy szybszy Rapidus i tam jeszcze pewne inne dodatkowe rzeczy. Są tworzone rozwiązania, które bazują o te rozszerzenia nowe, na przykład gry, których kiedyś byłoby niemożliwe, żeby stworzyć ze względu na możliwości techniczne tych starych, oryginalnych komputerów.
Taki model można podpiąć kabelkiem do telewizorów, których dzisiaj używamy i wszystko nam pięknie hula.
Ja mam szczęście, że mam takie telewizory w domu, że do nich można podłączyć bezinwazyjnie stosunkowo te stare komputery. Trzeba robić pewną przeróbkę wyjścia wideo najczęściej, ale najnowsze telewizory z ostatnich 3 lat, z tego co obserwuję, mają już tylko złącze HDMI i w tym momencie stare komputery trzeba albo przerobić do tego złącza, albo kupić sobie konwerter słabej lub dobrej jakości, w zależności też od ceny i jakości, za pośrednictwem którego się podłącza do telewizora. Natomiast ja jeszcze dodam, że są maniacy często, i to jest ich dużo, którzy uważają, że podłączać stare komputery nie powinno się do płaskich LCD telewizorów, tylko do telewizorów CRT, czyli tych kineskopowych, grubych, takich wielkich.
No to czas dobudować piętro.
No tak.
Ci, którzy zajmują się opracowywaniem, produkcją gier w pudełeczkach, jak pan to określił, co nowego wprowadzają?
Ostatnio jeden z autorów gry na ZX Spectrum, Head Over Heels, jeżeli ja dobrze pamiętam, bo nie znam tej gry dobrze, on zrobił drugą część gry w wieku 81 lat po 40 latach. W tej chwili ona została wydana, także ludzie chętnie coś takiego kupią. Albo te gry powstające są po prostu kolejnymi dobrymi grami, narzędzia. To jest kwestia, że warsztat i narzędzia w tej chwili są trochę prostsze, bo możemy sobie robić na PC-cie grę na Amiga albo na PC-cie grę na Atari, więc robi się szybciej, wydajniej, pojawiają się perełki. A druga rzecz to jest, jeżeli są, tak jak wspomniałem pani redaktor wcześniej, te rozszerzone komputery, troszeczkę szybsze. Ja na przykład też komputer Amiga 1200, który ma procesor o wiele szybszy niż ten oryginalny, bo ma kartę procesorową, to robione są gry, przenoszone są gry, które kiedyś nie mogły działać na Amidze, na Amigę. I taką grę w pudełku ja kupiłem kilka miesięcy temu, dlatego że ona ma już wymagania bardzo duże, graficzne, no muzyczne może mniej. No w każdym razie robi się nowe gry trochę hobbystycznie, trochę dla zarobku i trochę, żeby się przebić z jakąś kolejną grą, powiedzmy miesiąca, grą roku, co się zresztą często udaje. Ludzi, którzy są skłonni, takich jak ja, kupić takie gry za pudełku jest droższe, no ale powiedzmy, że za 30, 40, 50 euro jest na tyle dużo, że to się zwraca po prostu obecnie. Biorąc pod uwagę to, co mówiłem w pierwszej części naszej rozmowy, czyli że jest trochę moda na retro i trochę ludzi się tym interesuje.
A gdyby ktoś właśnie poczuł się zachęcony i zastrzygł uchem i tak myśli sobie, chyba mam taki model komputera gdzieś na strychu, trzeba jeszcze poszukać, ale czy działa, czy się za to zabierać? Warto.
Warto, zdecydowanie, bo nawet jeżeli ktoś nie potrzebuje, to się może pozbyć i może odzyskać jakieś pieniądze za to, bo te komputery w zależności od stanu wizualnego i stanu technicznego potrafią się sprzedać za duże pieniądze. Jako takie ekstremum to powiem, że chyba 2 lata temu była aukcja, ponieważ na świecie jest 6 sztuk prototypu PlayStation Nintendo konsoli, jeżeli się nie mylę, która powstała na początku lat 90. Sprzedało to się za $60,000. Oczywiście to jest skrajny przypadek, ale mają wartość te komputery. Jeżeli ktoś na przykład nie wie, czy działa, jak ktoś mówi, nie ma kabla, nie ma monitora, to zawsze można do kogoś wysłać w tej chwili. Sam wysyłam komputer, żeby mi pewne rzeczy pozakładał kolega taki z Radomia, albo żeby mi naprawił coś, jeżeli coś się psuje. Także to jest żaden problem. Warto odkurzyć piwnicę. Najprostsza rzecz chyba to jest właśnie wyjść z domu z tym tematem, dlatego że po prostu w internecie są portale dedykowane do każdej praktycznie platformy. Są to fora internetowe, czy do Amigi, czy do Atari, nawet do Atari, to są 2 fora w Polsce duże. Kwestia zalogowania się, to jest wszystko bezpłatne, można zadać pytanie, a bardzo często ja widzę takie posty właśnie, że ktoś dzień dobry, że odkopał właśnie Amigę i co teraz zrobić i tam wszyscy mówią, co ma robić, a jak dochodzi do takiego momentu, że ta osoba nie potrafi czegoś zrobić, bo lutownica jest potrzebna, no to się po prostu wysyła do tego, kto ma lutownicę i on za jakąś tam niewielką opłatą coś tam przylutowuje czy naprawia, ale jeszcze powiem, że są też oczywiście portale te międzynarodowe, czyli to są po angielsku i wtedy to są już jakby cały świat. No i jeszcze dodam, bo też to jest oczywiście wymaga porządku, że na Facebooku też są grupy hobbystów i tam też bardzo dużo jest ogłaszanych nowinek, dużo osób ogłasza, że potrzebuje pomoc, że czegoś nie może zrobić, albo że chce sprzedać, albo że chce kupić.
Nie brakuje sposobów, by jakaś historia, wydawałoby się pokryta kurzem, ożyła z nowymi barwami, mówię właśnie o tych komputerach, ale i o grach, bo kto wie, może jeszcze w naszych zasobach jest sporo takich perełeczek pudełkowych i to w całkiem dobrym stanie. Także też warto się oswoić, a może nasze dzieci dzięki nam jakiegoś wspaniałego odkrycia dokonają, kto wie.
Ja jeszcze powiem krótko, że co do tego, co pani redaktor przed chwilą powiedziała odnośnie tych gier, no to stare gry istnieją, one oczywiście gdzieś są w pudełkach różnych i tak dalej, ale są też gry nowe, o których mówiliśmy, które są na nowe konsole, ale są też trzecia kategoria. Są to gry indie tak zwane, czyli to są gry, które są robione jakby na modłę tych starych gier w najnowszym czasie na nowe konsole. I takie gry są coraz bardziej popularne. Bardzo dużo takich gier się pojawia. Teraz ma być premiera jednej z takich gier, która jest zrobiona tak, jakby się grało na starym komputerze. Tylko, że na nowej konsoli troszeczkę lepsza grafika, troszeczkę większa rozdzielczość, ale mechanika taka sama. I po prostu nawet producenci gier tych nowych widzą w tej niszy, nie niszy zysk i szanse i dlatego są robione gry, które są pod gusta osób, które lubią gry retro na nowe konsole również.
Pozwólmy się zaskoczyć retro komputerom i retro grom, a że jest to możliwe, myślę, że przekonał nas gość audycji, któremu bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję.
Doktor Michał Piental, pracownik Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.